dobry, cześć i czołem, kochani, Karol Okrasa z tej strony i kolejny podcast Lidlowy. Kolejny dobry temat, mam nadzieję, bo temat też, którym żywo się wszyscy interesujemy w pewnym okresie roku. Mowa o Wielkiej Nocy, więc jeżeli brakuje wam pomysłu, co na tę Wielkanoc zrobić, jak się przygotować, czym celebrować i czy w ogóle celebrować, krótko mówiąc, mazurek, baba drożdżowa, kołacz czy sernik, dzisiaj na to pytanie odpowiemy. Odpowiemy też w zasadzie na kilka pytań. Pierwsze pytanie, jak było dawniej? Jak jest dzisiaj w kontekście tego, jak było dawniej, czy nawiązujemy do dobrych obyczajów, dawnych obyczajów. No i spróbujemy powróżyć, jak będzie za 100 lat. Czy nasze wnuki będą miały szansę spróbować białej kiełbasy w żurku? Czy to w ogóle przetrwa? Mówię, spróbujemy odpowiedzieć, bo jest ze mną gość. Marta Sikorska, historyczka specjalizująca się w kulturowej historii jedzenia, którą mogliście już poznać przy okazji odcinka o Bożym Narodzeniu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, cześć Karol.
No więc, droga Marto, dzisiaj o chyba równie ważnym święcie jak Boże Narodzenie.
A nawet ważniejszym.
I zaraz do tego nawiążemy. Ja mam tylko jeszcze jedną informację, wypełniając kącik newsowy w naszym podcaście. Otóż okazuje się, że z roku na rok obserwujemy różne zmiany w świątecznej tradycji i obyczajowości. I badanie CBOS z 2022 roku podaje, że Wielkanoc jest jednak dla 68% Polaków świętem przede wszystkim rodzinnym, wydawałoby się, że religijnym. No i teraz może nawiążemy do tych słów, o których przed chwilą, że świętem kiedyś było najważniejsze. Mowa o Wielkiej Nocy.
Zgadza się, znacznie ważniejszym niż Wigilia i Boże Narodzenie. Wielkanoc była świętem numer jeden. I wówczas to całe świętowanie rozpoczynało się, tak jak i dziś, od spotkania najbliższej rodziny wokół świątecznego stołu zastawionego święconką. Ale jakie to były rodziny? To były rodziny ogromne, wielopokoleniowe, wielodzietne. Wokół tego świątecznego stołu spotykało się naprawdę dużo ludzi.
Droga Marto, drodzy słuchacze, dzisiejszą rozmowę chciałbym podzielić, jeżeli ty się zgodzisz, na kilka bloków, czyli święta dawniej, jak to było, święta dzisiaj, czy nawiązujemy troszkę do dobrych tradycji, dobrych zwyczajów, no i spróbujemy powróżyć, bo twoje doświadczenie niewątpliwie przejrzałaś wszystkie księgi możliwe od strony zwyczajów, obyczajów, także kulinarnych.
Potwierdzam.
Więc pewnie będziesz w stanie bardziej wiarygodnie przedstawić wizję przyszłości, czy ona jest utopijna, czy jednak optymistyczna. Tego wszystkiego dzisiaj, mam nadzieję, się dowiemy. No więc święta dawniej, jak one wyglądały? Wspomniałaś o charakterze rodzinnym.
Tak, ale chciałam powiedzieć o tym, że dawniej to my dopiero potrafiliśmy świętować. A potrafiliśmy świętować dlatego, że potrafiliśmy pościć. I właśnie ten nasz wielkanocny stół, jego specyfiką i tym, co przetrwało w naszej tradycji, jest to, że był to stół złożony przede wszystkim z potraw i produktów, których odmawiano sobie przez długie 40-50 dni Wielkiego Postu.
Postu, którego bardzo restrykcyjnie kiedyś przestrzegano przecież.
Zgadza się. I z tym poszczeniem wiążą się takie dwa kulinarne obrazy, które chciałabym przywołać, żeby też silniej wybrzmiało to, jak cieszono się z tego wielkanocnego śniadania. Więc pierwszym takim kulinarnym obrazem, który oddaje dramatyzm dawnego poszczenia, jest to, co działo się w środę popielcową. Więc kiedy kobiety wracały z kościoła do domów i szorowały popiołem garnki, rondle, patelnie, aby ani jedna kropla tłuszczu zwierzęcego na tych garnkach nie została. Drugi taki obraz pochodzi z końca okresu Wielkiego Postu, kiedy to mszczono się na dwóch symbolach takiego monotonnego, smutnego, postnego jedzenia, a więc dokonywano pogrzebu żuru i pogrzebu śledzia.
W różnych regionach Polski różnie się to odbywało. Generalnie, drodzy słuchacze, chodziło o to, że śledzia fikcyjnego, wyciętego najczęściej z kawałka drewna, wieszano uroczyście na gałęzi, że już koniec z tym śledziem. No i tak samo robiono z żurem, który był podstawą pożywienia, no bo te dwa produkty były najczęściej stosowane. Żur, to też dla wyjaśnienia, to nie był żurek, to nie była zupa na mięsie, to była ukiszona mąka, różna mąka, w zależności od regionu Polski, albo mąka owsiana, albo mąka gryczana, albo po prostu pszenna, czy też żytnia, zalana najczęściej ten No, ciężko nazwać to nawet zupą. To był rzeczywiście żur.
To była polewka. Bida polewka.
Bida polewka. O właśnie, to jest ładne słowo. Więc możemy chyba z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ta kuchnia przedświąteczna, kuchnia Wielkiego Postu, to była prawdziwa kuchnia wege.
Tak, Brytyjczycy mają od kilku lat taki trend na weganuary. My to mieliśmy dawniej w Wielkim Poście, żadne wielkie odkrycie.
I to w wersji wegańskiej nawet, a nie wegetariańskiej.
Tak, zdecydowanie, zwłaszcza w tych uboższych warstwach społeczeństwa.
Nie przesadzano z żadnymi tłuszczami, eliminowano każdy tłuszcz zwierzęcy, zgadza się.
Tak, ale jaka była wtedy różnorodność tych olejów, które teraz wracają do łask? Oleje makowe, konopne, lniane, najróżniejsze.
I te oleje były najczęściej stosowane właśnie w formie, którą my dzisiaj próbujemy odkrywać na nowo, czyli jako przyprawę, prawda? Na końcu coś się polewało tym olejem, bo do smażenia nie używano olejów roślinnych kompletnie.
Nie nadawały się do tego.
Jeśli chodzi o pewną tradycję świąteczną, jest ona mi bardzo bliska i to zawsze ja robię, składanie tak zwanej święconki. Jakbyśmy mogli wyjaśnić symbolikę, ta, która kiedyś... Dlaczego akurat te, a nie inne produkty? Bo skądinąd wiem, no ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Każdy z tych produktów miał swoje właściwe miejsce w tej święconce, uzasadnione miejsce.
Zaczęłabym od tego, że ten zwyczaj święcenia pokarmów w Polsce odnotowany jest już na przełomie XIII i XIV wieku. Jednak dopiero z późniejszych stuleci dowiadujemy się ze źródeł historycznych, jakie rzeczy tak naprawdę święcono. Jednym z takich pierwszych źródeł jest ilustracja, która znajduje się w księdze biskupa Erasma Ciołka. To jest taka miniatura, która przedstawia kapłana święcącego stół, na którym znajduje się misa z prosięciem i świąteczny obrzędowy kołacz. Mhm. Z kolei z początku XVI wieku mamy relacje ze święconego u krakowskiego mieszczanina. I tam święci się już całe misy jaj, misy z kiełbasami, misy z prosiętami i także okrągły, ogromny na 8 łokci kołacz. Mhm.
Mówiłaś o stole, wydaje mi się, bardzo bogatym, bo pieczone prosie, no, czy kołacz cały, to było coś wyjątkowego. A jak święcono, jak świętowano, jak czczono ten przemijający okres postu, powrót do tego radosnego, wspaniałego życia, również religijnie uzasadnionego, w domu chłopskim.
Mhm. Więc jeśli chodzi o święconkę u chłopów, tak, to wyglądała ona tak, że... W ogóle dawniej wyglądało to inaczej niż dziś. Nie było potrzeby chodzenia z koszyczkiem do kościoła. To proboszcz czy kapłan przyjeżdżali do domów wiernych, na wsiach przyjeżdżali do wielkiego dworu, do szlachcica i tam święcili to szlacheckie święcone, które nie mieściło się absolutnie w koszyczku. Święcone u szlachcica to był po prostu cały ogromny, największy stół w domu rozstawiony w największej izbie. A jeśli chodzi o święcone u chłopów, no to oni pakowali swoje pokarmy w koszyczek i hop, 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 pod dwór, pod dworem mieli to święcone. Co znajdowało się w takich koszyczkach, to myślę, że gdzieś w XIX wieku ukształtowała się taka tradycja 7 podstawowych pokarmów, tak jak 7 błogosławieństw, które miały w tym koszyczku się znaleźć. Mhm. I oczywiście był to chleb, jajka, sól, chrzan, mięso, najróżniejsze wędliny, gomułka sera, najczęściej takiego białego, podwędzanego, czy suszonego, ciasto, oczywiście drożdżowe, czy to baba, czy placek, czy kawałek mazurka, więc to było te 7 podstawowych produktów.
Plus dekoracja najczęściej z bukszpanu albo innych sosnowych igiełek, to było wiadomo.
I ta nakrochmalona serweta.
O tym chciałem powiedzieć. Tak. Jakżeż ważny element, biała serweta, która z szacunkiem przykrywa to jedzenie. Jedzenie, które kiedyś niezwykle pieczołowicie celebrowano, prawda? Jedzenie było bardzo ważne w domu i nie mówię tylko o samym fizycznym podejściu do jedzenia, ale jego dostatniość, że ono było w domu, to już było coś wyjątkowego.
Tak, ale jeszcze to dodatkowo ten wymiar święcenia sprawiał, że ten koszyk ze święconką stawał się wręcz takim amuletem. Mhm. I w tych przekazach ludowych mamy takie informacje, takie obrazki, że ten gospodarz, gospodyni, która wracała do domu po takiej święconce, okrążała dom 3 razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby jeszcze więcej tego błogosławieństwa, szczęścia do tego swojego domu przywołać.
Święcono w sobotę.
Tak jest.
W niedzielę celebrowano. Jak było kiedyś? Bo my się o to zawsze w domu sprzeczaliśmy. Można jeść po święceniu, czy trzeba czekać do niedzielnego śniadania?
O, to fantastyczne. Moją wiedzę opieram na różnych zapisach pamiętnikarskich. Tak. Szczególnie z takich dworków szlacheckich XIX wieku, gdzie dopuszczano, kiedy już ksiądz proboszcz czy dobrodziej opuścił dom, dopuszczano zjedzenie kawałka ciasta, mhm, ale absolutnie nie mięsa. Jeszcze ta Wielka Sobota była nadal dniem postnym, od mięsa się szczególnie wystrzegano. Mój dziadek, który urodził się na Podkarpaciu, wspominał, że w sobotę do jedzenia miał tylko rosół z jajek. Czyli tą wodę, w której, oczywiście to były żarty, ale tą wodę, w której gotowała się święconka, to był nadal dzień postny.
Przepisy dawniej, to o czym może nie wspomniałem, ale trzeba też jasno sobie zobrazować, że to było niezwykłe cierpienie. W cudzysłowie oczywiście, w każdym razie cierpienie dlatego, że te święta, czy też przygotowania do tego wielkiego śniadania wielkanocnego, najdłuższego śniadania w roku, trwały przecież kilka dni wcześniej. A jeżeli mówimy o mięsiwach, to nawet mogły trwać kilka tygodni, no bo jak gdyby ubicie, zamarynowanie, zapeklowanie, to były inne rzeczy, inne warunki, inny świat, a nie można, znaczy pachniało w całym domu, ale nie można było dotknąć.
Prawdziwa tortura.
Prawdziwa tortura i te przygotowania były niezwykle ważne. Czy my tak jesteśmy w stanie dzisiaj jeden do jednego przywołać to, co się kiedyś działo? Czy są jakieś przepisy, które dzisiaj już kompletnie nie mają racji bytu z dawnych czasów, jeśli chodzi o święta wielkanocne?
Tak, myślę, że jest ich bardzo dużo i takim, który mi przynajmniej najbardziej oddziałuje na wyobraźnię, są te drożdżowe baby i te drożdżowe ciasta z legendarną ilością żółtek. Z legendarną ilością jaj.
Na kopy liczone.
Dokładnie. I wokół nich w ogóle był cały ceremoniał. Zaczynano te baby wypiekać już na początku Wielkiego Tygodnia, żeby ciasto drożdżowe odpowiednio rosło. Uszczelniano wszelkie dziury w oknach i w drzwiach. Pomyślmy, ile wysiłku trzeba było włożyć w przygotowanie poszczególnych elementów ciasta drożdżowego. Trzeba było postarać się o jak najświeższe drożdże. Mhm. Trzeba było postarać się o cukier. Mamy takie przepisy na ciasta drożdżowe z XVI wieku, gdzie stosowany był cukier trzcinowy.
O, to jest ten przepis?
Na kołacz kisiany.
Tak. Tak. Z jajec, bardzo kruchy i smaczny, przywołuje to, moi drodzy, z księgi Zbiór dla kuchmistrza. Tak, mm-hmm. Potraw jako ciast robienia, wypisany roku 1757, dnia 24 mm-hmm. lipca.
W którym został odnotowany rękopiśmienny zbiór kuchmistrzostwo i to jest przepis 1540 roku.
No właśnie, kołacz kisiany z jajec, bardzo kruchy i smaczny. Do 10 białków jajowych, 10 skorupek jajowych odlać letniej wody. Potem złączywszy one białki z wodą, zbić jako najlepiej i przecedzić w mąkę. Drożdży wlać i bić tak dobrze, aż się od ręku odpadać będzie. To tylko fragment, moi drodzy, tak, pięknego opisu, które uwielbiam.
To, że był kisiany, nie znaczy, że był skisły. To, że kisiany oznaczało, że drożdżowy, czyli że on rósł w górę. Mhm. Ale tu akurat, w tym przepisie akurat wystąpiło wyjątkowo mało jajek. Inne przepisy z tego okresu podają bardzo proste proporcje. Garniec mleka, garniec żółtek, garniec masła i do tego szafran, rodzynki, cukier. Właśnie w tym przypadku cukier trzcinowy.
Skąd ten cukier trzcinowy? Skąd ten szafran? To jest wątek, który chciałbym poruszyć w kontekście kuchni dawnej, który bardzo często przejawia się w moich przepisach. Staram się pokazać, czy też naświetlić, li tylko, że ta kuchnia kiedyś była niezwykle różnorodna, bardzo bogata i to, że w W swoim składzie przepisów miała takie produkty jak limonia, imbier, szafran czy też cukier trzcinowy, nie znaczy, że to nie była polska kuchnia. To była polska kuchnia. Skąd ten szafran? Skąd ten pieprz? Mhm. Skąd ta limonia i imbier?
Od kupców korzennych, no którzy właśnie mieli te produkty z zamorskich krajów. Szafran z Persji, cukier trzcinowy z różnych plantacji w Brazylii, na Wyspach Kanaryjskich. Ale cukier z kolei buraczany, który dominuje w przepisach z XIX wieku, on też nie był taki prosty w użyciu. Mhm. W przepisach na babę, i właśnie to był ten element, który wymagał tak wiele wysiłku, mamy informację, że najpierw trzeba drobno usiekać głowę cukru. Co to była głowa cukru? To był po prostu wielki cukrowy pocisk. W taki sposób odlewano ten oczyszczony cukier buraczany. Odlewano go w takie stożkowe formy, które mogły mieć 1,5 kilo wagi albo 5 kilo wagi. I co się w domu robiło z taką głową cukru przed Wielkanocą? Rozkładano ją na takim szarym papierze, bo kupowano je owijane w szary papier. Używano specjalnych młotków do tłuczenia głów cukru. Dzieciaki miały wtedy ogromną frajdę, bo wyjadały to, co
resztki,
odpadło, malutkie resztki.
Tak.
Następnie tą głowę cukru tarto na tarkach, a następnie ubijano te kawałki w moździerzu, bo do tych najlepszych ciast i mazurków potrzeba było drobnego cukru. Ile to wysiłku z samym cukrem? Przejdźmy teraz do masła, jeśli mogę.
Proszę.
Z początku
dlatego
XIX...
nie zostałem cukiernikiem, to się powoli wszystko wyjaśnia.
Ciężka robota. Jeszcze w przepisach z XIX wieku mamy informację, że to jest oczywiste, że do bab drożdżowych używa się masła solonego. Mhm. Była absolutna oczywistość. Było to tak samo oczywiste, jak dla autora tych przepisów z wieku XVI z Krakowa, który mówił, żeby zrobić taki kołacz kisiany, to trzeba wyjąć masło z rosołu. Bardzo prosta sprawa. Nie byli to ludzie obłąkani. Mieli oni rozum w głowie. Chodziło po prostu o dawne metody konserwacji masła. Mhm. Masło było produktem sezonowym.
Tak.
Kiedy krowy nie wychodziły na te zielone łączki, to nie dawały tego mleka w odpowiedniej ilości. Więc latem, kiedy jadły sobie te kwiatuszki pachnące i zieloną trawkę, starano się zrobić jak najwięcej masła na zapas, żeby przechować je przez długie miesiące jesienne i zimowe w solankę. Po prostu wkładano w solankę.
I stąd nazwa, moi drodzy, już teraz bardzo zbieżna. Dobrze kojarzycie. Masło z rosołu, czyli rozsolić, czyli...
Dokładnie.
Rosół. Rosół, ale to jest temat nie na dzisiaj. Zagajam tylko, jeżeli szanowna Marta się zgodzi, to kiedyś i ten temat poruszymy. Rosół, bigos. Cudowne tematy z dawnej kuchni polskiej i wyjaśniające nazwy tychże rosołów, ale rzeczywiście rozsolone masło, czyli wyjęte z solanki. Tak też kiedyś bywało. Dużo, dużo pracy. A jeśli chodzi o głowa cukru, to był skarb.
Tak.
W domu chłopskim. Ja bardzo często chcę porównywać te kuchnie. Kuchnie mieszczańskie, szlacheckie do tych chłopskich, które różniły się. Czym sobie, czy to ten syrop z buraka cukrowego był takim substytutem tej głowy cukru?
Na takie przepisy akurat nie wpadłam. Być może i były takie praktyki, ale to ciasto obrzędowe, świąteczne można było też zrobić bez cukru. Mhm. Jednak jeśli mówimy o tym, że ubodzy ludzie jedli coś od święta, to właśnie od takiego święta. To właśnie na takie święto sposobili sobie tą niewielką ilość cukru.
Pytanie, czy przy potrawach bliższych memu sercu tak samo trzeba było się napracować, bo jest taka potrawa, która wydaje się przetrwała do dzisiaj z dawnych czasów, czy mowa o pasztetach. One chyba były wszędzie i zawsze, bo moim zdaniem najłatwiej jest je zrobić.
Na pewno pojawiały się dawniej na wielkanocnych stołach, ale tak, były to inne pasztety.
Oh.
To były pasztety przede wszystkim zapiekane w formach z ciasta. Już w XVII wieku do takiej mody dworskiej, szlacheckiej weszły francuskie pasztety w cieście francuskim. Do ich wyrabiania zatrudniano specjalnych pasztetników.
Ale... Zawód, który nie przetrwał niestety.
Niestety, jaka szkoda. Ale takie pasztety wypiekano też w cieście kruchym, sposobiono do ciasta specjalną przykrywkę. Ale co było w środku? niesamowite rzeczy o różnych konsystencjach i teksturach, więc na przykład wcale nie jednolite masy, ale fragmenty pieczonych mięs, pieczonej dziczyzny, kuropatw, cietrzewi, głuszców, jarząbków, najróżniejszego ptactwa i dziczyzny.
Korzeniami przyprawione obficie, rzecz jasna.
Oczywiście z przyprawami korzennymi, ale też z różnymi bardziej gładkimi teksturami, czyli na przykład z takimi musami z wątróbki, z musami ze szpiku i to wszystko jeszcze było przyprawione dużą ilością dodatków bardzo luksusowych, takich jak grasica, pistacje, cytryny.
No to były pasztety wyjątkowe. Jeżeli chcielibyście wyobrazić sobie, czy zobrazować, jak one wyglądają, to do dzisiaj przetrwały, mam wrażenie, w kuchni francuskiej. Tak się te pasztety przygotowuje. Francuzi, mówiąc o pasztetach, myślą o pasztecie w cieście, z kawałkami mięsa w środku.
Ja bardzo chętnie bym powitała taki pasztet na moim stole.
Droga Marto, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, więc obiecuję, że na kuchni Lidla niedługo takie pasztety się pojawią. Dobre tradycje trzeba przywoływać i odtwarzać. I skoro pasztet to jest taka rzecz, która nie przetrwała w tej formie dawnej. Przetrwały tylko te jednolite, takie najprostsze wydaje się formy. A czy jest coś, co przetrwało z dawnych czasów? W ortodoksyjnej, klasycznej wersji, niezmienionej, nietrąconej zębem czasu, ani zmieniającymi się obyczajami.
Tak, myślę, że są to przede wszystkim wędzonki i te całe nasze bogate tradycje wędliniarskie.
Oj, tak.
Nie ma świąt wielkanocnych bez aromatu wędzonki.
Tak.
Wiele osób, kiedy myśli o Wielkanocy, myśli sobie o żurze w różnych częściach Polski, na przykład barszczu na zakwasie czy ochrzanówce. Ich podstawą jest to samo, to jest wywar z wędzonki. Dawniej te wędzone wędliny, szynki, kiełbasy, ale też wędzone ozory czy wędzone półgęski, to wszystko były produkty, które przygotowywano już jesienią podczas jesiennego uboju zwierząt.
Tak jest, to była sezonowa praca.
One przez... Możemy się zastanawiać, jak to możliwe, że przetrwały nietknięte tyle miesięcy. Po pierwsze... Zostawiano je na szczególne świąteczne momenty, po drugie poszczono przez te 50 dni, no to nie tykano tego mięsa.
Tak jest.
Spokojnie sobie wisiało na kiju, na strychu albo w spiżarni. Rzeczywiście ten aromat wędzonki to jest coś tak wpisanego w nasze świąteczne DNA, że nie wyobrażamy sobie bez tego życia. Na święta specjalnie parzono wieprzowe szynki.
Mhm.
Parzono też wędzone kiełbasy. I są takie wspomnienia, takie ilustracje, że kiedy w dworach przygotowywano bardzo duże ilości tych wywarów z tej wędzonki, to kobiety ze wsi przychodziły z garnkami właśnie po ten wywar z wędzonki i na tym wywarze robiły swoje żury, inne świąteczne rarytasy.
Nic się nie mogło zmarnować. Ta
Absolutnie.
Kuchnia była kuchnią niezwykle efektywną kiedyś. Każda woda po gotowaniu, no oczywiście kiełbas, parzeniu kiełbas czy szynek, to rzecz jasna, to bogaty smak, aromat. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie wylewano wody do pogotowaniu pszenicy, pogotowaniu jakiejkolwiek kaszy, pogotowaniu ziemniaków banalnych. Ta woda zawsze stanowiła dobrą podstawę kolejnego dania.
Zero waste.
Zero waste wplecione absolutnie. Temat, który kiedyś się narodził, dzisiaj my go ładnie nazwaliśmy, ale jest jeszcze jeden element, który powoduje, że zaczynamy dyskutować na temat podejścia do świąt, czyli takie nowoczesne podejście do świąt. O tym chciałbym zagaić troszeczkę, bo nam dzisiaj, jak ja robię przepisy, mówię o sobie, żeby nie tworzyć jakiejś historii, staram się nawiązywać do dawnych tradycji, więc pojawiają się i korzenie najprzeróżniejsze w tych przepisach. Pojawiają się inne formy podawania tego samego pasztetu, o czym przed chwilą mówiliśmy, że pasztet to nie zawsze ten mielony, bo my tak nam się wydaje, że ja bardzo kombinuję i zmieniam. Ja nic innego nie robię, tylko wracam do tego, co było, bo wydaje mi się, że ta dzisiejsza kuchnia i to dzisiejsze nowoczesne nam się wydaje często podejście do świąt, to nic tak naprawdę nowego nie jest. Bo kiedyś przecież za każdym razem coś dodawano nowego, coś zmieniano. To nie był konstans. Te przepisy ewoluowały na przestrzeni wieków. Te same przepisy, taki żur zwykły, kiedyś postny, później mięsny, a później może jeszcze jakiś inny. Cały czas ktoś od siebie coś dodawał. Na tym polegają chyba zmiany. Czy baba nowoczesna to baba bez szafranu i bez pieprzu?
Rzeczywiście dawniej nie wyobrażano sobie świątecznych wypieków, tych wypieków drożdżowych bez szafranu. Mhm. I można by powiedzieć, że baba aromatyzowana laską wanilii czy skórką cytrynową jest czymś nowoczesnym. Ale nasz poeta Juliusz Słowacki pisał z pobytu na obczyźnie do swojej mamy, czyli gdzieś tam na początku XIX wieku, że on pragnie, żeby ona wysłała mu przepis na te baby szafranowe i baby bez szafranu. Mhm. Więc tam to już mógł być jakiś powiew takiej nowoczesności.
Albo rewolucji wręcz, no bo przecież tak jak mówisz, kiedyś sobie nie wyobrażano, a później okazało się, że można.
Ale okazuje się, że współcześnie to, co jest nowoczesne, jest właśnie sięganiem do przeszłości. Kilka lat temu w warszawskiej cukierni powrócono do przepisu Lucyny Ćwierczakiewiczowej na babę 96. Bardzo taki chwytliwy. Hashtag baba 96.
Cóż to znaczy? Więc boję się zapytać, ale
był to
niech
przepis
leci.
Na babę petynetową, zwaną muślinową. Chodziło tutaj o nawiązanie do bardzo delikatnej tkaniny. Był to przepis na babę, gdzie na 1 kg mąki dodawano 96 żółtek. I do tego przepisu właśnie powrócono, bo to było coś absurdalnego. To było nowoczesne. Mhm.
Właśnie ta nowoczesność, moi drodzy, nie bójmy się jej, wprowadzajmy ją do kuchni, bo nam się okazuje, że rewolucjonizujemy jakiś rynek, ale rewolucją było zrobienie pasztetu muślinowego, gładkiego w porównaniu do tego, który królował kiedyś na stołach polskich. Więc my naprawdę nie zmieniamy aż tak dużo, jak nam się wydaje, jakbyśmy sobie chcieli przypisać. My bardzo często tylko i wyłącznie, banalnie, wybieramy się w podróż w przeszłość.
Miałabym tutaj, jeśli chodzi o takie podróże, jeszcze jedną propozycję.
Dawaj.
Rzeczy, która mogłaby wrócić, choć wcale luksusowa się nam nie wydaje, ale możemy nadać jej taką luksusową, nowoczesną twarz. Mhm. Porozmawiajmy o salcesonach.
O, czarnym najlepiej, czarnym salcesonem.
To są te nasze ludowe, tradycyjne, które kojarzymy jako wyrób swojski, kojarzymy je z chłopskim stołem na weselach.
Tak.
No nie pojawiają się one w fine diningowych propozycjach, te salcesony nasze. A dawniej, jeśli spojrzymy do takich przepisów, na przykład z 1713 roku, okazuje się, że taki salceson zwany salsetanem, to po prostu super luksusowa wędlina z siekanej sarniny, zająca, kuropatwy, cietrzewia z niewielką ilością tłuszczu wieprzowego, żeby nadawał jakby tą gładkość.
Nierzadko głuszca przecież pewnie był dodawano.
O, z pewnością.
Ale tylko te najdelikatniejsze kąski.
Więc to, co dawniej nazywano salcesonem, a co dzisiaj kojarzymy z salcesonem, dwie różne rzeczy.
Te wszystkie korzenie, te rożenki, które mamy dodawać wzorem dawnych przepisów, pojawiają się w marce Deluxe. Stąd też czy szafran, czy cynamon, czy imbir, czy kardamon, czy najprzeróżniejsze konfekty, którymi ubarwiano potrawę, bo o to chodziło w kuchni, że ubarwiano każdy aromat jakimś dodatkowym składnikiem. Możecie nabyć, bez żadnego problemu. Zapamiętajcie, marka Deluxe w Lidlu absolutnie polecam. Tym samym powinność swą względem kolegów wypełniłem. Jeśli chodzi o wróżenie teraz, droga Marto, chciałbym cię poprosić, żebyś we wróżkę się przemieniła i spróbowała nam podpowiedzieć, czym to nasze wnuki będą świętowały podczas tego najdłuższego śniadania w roku, śniadania wielkanocnego. Czy będziemy się spotykali przy wspólnym stole? To się chyba nie zmieni. To będzie zawsze.
Ja ci, Karol, powiem, że w 2100 roku ja bym nie chciała jednak łykać takiej pigułki o smaku białej kiełbasy.
Ani ja.
Ani o smaku żurku. Wolałabym się spotkać przy tym stole.
I chyba też wolelibyśmy nawet nie o samo spotkanie chodzi, ale nawet ten moment przygotowywania, który ja uwielbiam, tego harmidru, tej niepewności, tych czasem napiętych sytuacji w domu, kiedy coś się studzi, coś ma się wychłodzić, coś się ma sklarować i żeby tam nic. Ja bym chciał, żeby te czasy wróciły.
Ja też. I niezależnie od tego, czy za 100 lat będziemy dojeżdżali ze święconką na takim jeżdżącym chodniku, czy będziemy wysyłali drona z tym koszyczkiem
do
święcenia, czy cokolwiek ta przyszłość nam przyniesie, to też. To zależy od nas, żebyśmy te tradycje przekazywali. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że kiedy studiujemy teksty sprzed 5 wieków, to ta święconka 500 lat temu, ona naprawdę wygląda absolutnie tak samo jak teraz. Mhm. Był baranek, było jajko, były wędzone szynki, były kiełbasy i były te drożdżowe ciasta.
Myślisz, że menu w tym 2100 roku, już jak tak przywołałaś, zmieni się?
Jeśli
analizując to, co się dokonało teraz przez te kilka wieków.
Jeśli zmiany klimatyczne będą nadal postępować, to prawdopodobnie obok białej kiełbaski będziemy mieli szparagi z grilla. A być może te zmiany klimatyczne będą tak poważne, że będziemy żyli w permakulturach i mięso będziemy jedli tylko od święta na Boże Narodzenie?
Tego się chyba boję najbardziej, że ten mięsny charakter świąt może powoli
myślę,
być
że jest to na rzeczy, że to
prawda?
Będzie od święta. Ale przede wszystkim myślę, że byłoby straszliwie głupio, jakbyśmy zaprzepaścili te co najmniej 500 lat naszej tradycji, jakbyśmy zapomnieli o tych naszych świątecznych tradycjach.
Droga pani doktor, mogę obiecać jedno, że ja nie zapomnę o tej tradycji. Nie zapomnę i będę prosił panią o pomoc wielokrotnie, żebyśmy się tutaj pojawiali, tę tradycję przywoływali. To jedyna nadzieja, wydaje mi się, tam drobna, mała cegiełka, którą możemy do tego muru, fundamentu polskiej tradycji kulinarnej wnieść. Nie tylko kulinarnej.
Z przyjemnością.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, kochani, za to, że słuchaliście. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek sugestie, pamiętajcie, że czekam na wasze komentarze. Dajcie znać, odwiedzajcie Spotify i YouTube, tam inne odcinki, i między innymi o Bożym Narodzeniu. Z panią doktor też prawiliśmy ciekawe dysputy, no, które to będziemy pielęgnowali i celebrowali jeszcze nie raz tutaj w tym podcaście. Bardzo dziękuję jeszcze raz za dzisiaj.
Dziękuję. Wesołych świąt.
Wesołych świąt, kochani, i do usłyszenia.